Piękna, prawdziwa zima. Witam w salonie dziennikarskim wspólnej audycji Radia Warszawa, Tygodnika Idziemy i portalu w polityce.pl Michał Karnowski, a goście w studiu Piotr Skwieciński, Tygodnik Sieci. Witam serdecznie.
Dobry.
Ksiądz Henryk Zieliński, redaktor naczelny Kłaniam Tygodnika Państwu, Idziemy. Mecenas Marek Markiewicz, prawnik, wykładowca akademicki i Kłaniam Piotr Semka, publicysta Tygodnika do Rzeczy. Kłaniam Proszę się. Państwa, Róża Thun znowu w akcji. RMF o kulisach wyboru wiceszefa Parlamentu Europejskiego. Próbowano przypisać profesorowi Krasnodębskiemu faszystowskie poglądy. Miały być podobno kolportowane tweety, które były przetłumaczone stronniczo, złośliwie, które miały pana profesora Krasnodębskiego pognębić. Mimo wszystko pan profesor został wiceprzewodniczącym Parlamentu Europejskiego. Posłuchajmy, zobaczmy.
Pokazaliśmy, że wbrew nierozpaczliwym wysiłkom naszej totalnej opozycji jesteśmy w stanie w Unii Europejskiej wygrywać.
Niewątpliwie możemy mówić o dużym sukcesie profesora Krasnodębskiego, natomiast każdy Polak, który zajmuje tak eksponowane stanowisko, jest to również sukces Polski.
Z nowym polskim premierem i nowym rządem prowadzimy dialog.
Gdyby nie próby oczerniania mnie za plecami i szukania świadectw, jakoby byłbym faszystą, prawda, czy miał skrajne, radykalne poglądy, to oczywiście ten wynik byłby trochę inny.
Trudno nam, demokratom, ludziom, którzy popieramy udział Polski w Unii Europejskiej, głosować na taką kandydaturę.
Rzecz nie tylko w takiej, jak to tutaj padło, kandydaturze, ale proszę Państwa, także w rezolucji Parlamentu Europejskiego, która przyłączyła się do tej, poparła akcję Komisji Europejskiej w sprawie praworządności w Polsce. No to wszystko może prowadzić do sankcji na końcu. I pytanie takie, czy kiedykolwiek doczekamy momentu, kiedy opozycja rozgrzana tutaj emocjami w kraju będzie w stanie w Parlamencie Europejskim, czy generalnie na forach zagranicznych, zewnętrznych, no uznać, że jest jakaś wspólnota polska.
W tym sporze był przekroczony chyba pewien margines śmieszności. Róża Thun biegająca i rozdająca jakieś odbitki tweetów. No to jednak tego się nie robi. W Parlamencie Europejskim jest konsensus o tego, że każda z dużych grup, a Polska należy do jednej z dużych grup, ma prawo do swojego wiceprzewodniczącego.
Złamano tutaj ten konsensus?
Złamano, powołując się jeszcze dodatkowo na sprawę Donalda Tuska. Znaczy mówiąc, że skoro wtedy Polska nie poparła Polaka, no to tutaj nie ma obowiązku popierania Krasnodębskiego. Nie ma jungti między tymi dwoma sprawami. W wypadku Tuska był bardzo podstawowy problem, czy może kandydować na szefa Rady Europejskiej ktoś, kogo nie akceptuje, kogo nie wysuwa, nie popiera własny kraj. Tutaj było raczej takie dosyć techniczne obsadzenie stanowiska jednego przyznanego grupie, do której należy PiS. Więc jeszcze jedno. No naprawdę dochodzą z Komisji Europejskiej nawet głosy, że niektórzy są zmęczeni, trochę zniesmaczeni tymi ciągłymi.
Tym, że ta platforma za te marynarki łapie za nogawki, zróbcie coś przeciwko Polsce.
Tak, no,
cierpimy tutaj, władzy nie mamy.
To jest oczywiście kompromitowanie się i w tym sensie to śmiesza Polskę, bo to jest taka sytuacja. Troszeczkę przedtem taką pozycję odgrywali socjaliści węgierscy, występujący przeciwko Orbanowi. Na szczęście na tyle osłabli, że już nie są.
Ja sam kiedyś w Parlamencie Europejskim byłem i słyszałem, naprawdę widziałem znaną dosyć polską europosłankę, która po angielsku tłumaczyła włoskiemu deputowanemu, że powinien z czymś wystąpić przeciwko Polsce, bo Niemcom, którzy są zaprzyjaźnieni, nie wypada. Piotr Skwieciński.
Tak, w ogóle w momencie, w którym w Parlamencie Europejskim po raz pierwszy była debata na temat Polski, to w przeddzień, nawet w dniu, w którym ta debata była, to we wszystkich frakcjach, poza tą, do której należy PiS, odbywała się taka nagła zmiana. To znaczy wszędzie nagle proszono, żeby Niemcy nie zabierali głosu i niemieckich mówców, którzy już byli przygotowani, wycofywano no niemal w biegu i zastępowano jakimiś tam Belgami, Włochami, no, również przedstawicielami krajów zachodniej Europy. Moim zdaniem w tej całej sprawie, o której mówimy, została przekroczona jeszcze jedna granica, mianowicie przy usuwaniu ze stanowiska Ryszarda Czarneckiego przedstawiano sprawę w ten sposób, że oto jest to absolutny wyjątek, że oto on uczynił po prostu coś tak strasznego, tak makabrycznego, że tutaj w związku z tym no, trzeba odejść od pewnych zasad i go usunąć, ale to jest absolutny wyjątek, bo on zrobił coś strasznego. No i tutaj przy obsadzaniu jego i w tym momencie też podkreślano, że właśnie, że oznacza to wyłącznie, jest to wyłącznie personalne, prawda? Dotyczy wyłącznie Czarneckiego, a nie ewentualnego jego następcy, który zostanie wyłoniony zgodnie z dotychczasowymi przepisami i praktykami. No i przyszło co do czego i podjęto próbę usunięcia, niedopuszczenia jego na następcy, czyli profesora Krasnodębskiego.
Pod tymi samymi zarzutami.
Bardzo podobnymi zarzutami, co pokazuje no, pewną, że zarzuty wobec Czarneckiego, nie będę się tutaj wypowiadał w tym momencie o toczeniu dyskusji, na ile usprawiedliwione, na ile nie, ale też, że były po prostu pretekstowe. I ja zgadzam się ze zdaniem Piotra Semki, że ta cała sytuacja Polskę ośmiesza, w sensie tej nadgorliwości Platformy, przy czym ja widzę tutaj przyczyny. Te przyczyny to są takie, że rzeczywiście istnieje zmęczenie tą sytuacją ze strony poważnych polityków Unii Europejskiej, Parlamentu Europejskiego. No i Platforma chce wszelkimi siłami nie dopuścić do tego, żeby tu jakieś odprężenie się zrealizowało. Na przykład za pomocą takich działań.
Musicie być twardzi.
Natomiast ostatnie zdanie, czy to odprężenie się zrealizuje, tego nie wiem, ponieważ z kolei wydaje mi się, że jednak te sprawy zaszły na tyle daleko, że autorytety Unii Europejskiej mogą zrealizować swoje własne pragnienie odprężenia z Polską tylko wtedy, jeżeli rząd polski pójdzie na jakieś albo realne ustępstwo, albo bodaj na coś, co będzie mogło być przedstawione jako realne ustępstwo, realną zmianę. Nie jestem przekonany, czy polskie władze są do tego gotowe.
Tak, ale no zwróciłbym jednak uwagę, że w momencie, gdy pan premier Mateusz Morawiecki ma pierwsze, drugie, kolejne spotkanie w Brukseli i to rzeczywiście z Komisją Europejską, z jej liderami i to idzie do przodu, to pojawia się pani komisarz Bieńkowska, która wyciąga rdzawy nóż w plecy i kręci. Może właśnie dlatego. No. Mecenas Marek Markiewicz.
Prawdy, pan Timmermans. Nie mówmy jakiegoś Belga, bo dotkniemy konkretnego. Natomiast mnie cieszy, że profesor został tylko faszystą, a więc zwolennikiem faszki i kombatanki.
Ale przecież to jest jeden z bardziej umiarkowanych uczestników życia publicznego.
A nazistą nie został. A to było wszystko w czasie, kiedy Korwin-Mikke powiedział, że przechodząc bramę parlamentu głosi śmierć komunistom. No i w związku z tym wszystkie słowa rzucone zaczynają być jak tanie szelongi. I to mi przypomina, jak spotkałem takiego opozycjonistę w stanie wojennym, gdy pan pyta, kiedy to się skończy, rosyjskiego, i powiedział, u nas na Rusi jest teoria 300 lat. 300 lat byli Tatarzy, 300 lat dynastia Romanowych, a już jest 90.
Komunizm.
I w tym była głęboka nadzieja, że jak nie nasze pokolenie, to następne, ale do jakiegoś rozumu dojdzie, bo to rzeczywiście brak rozumu rzuca
się
przede wszystkim.
Pan bardzo sprytnie uciekł od pytania.
Sprytnie, bo tak jak powiedział wybitny polski polityk Grzegorz Lato, tak się gra, jak przeciwnik pozwala. Jak pani komisarz...
Dobrze, ale ja rozumiem
komisarz
tak.
Bieńkowska ma słuchaczy średnio mądrych, to tak mówi.
Jeśli wybieramy pytanie nie tych, którzy chcą, których sobie życzy Bruksela, Berlin i tak dalej, tu w Polsce Polacy wybierają nie tak, to jest naturalna cena, że nas tam tak ścigają, łajają?
Nie. Myślę, że tak. Ja ciągle powtarzam, co powiedział Aleksander Kwaśniewski. Wczoraj Moskwa, dziś Bruksela. I on w to głęboko wierzył, powiedział to na dożynkach w Spale i ja czekam. Ja wiem swoje nauczone teorią 300 lat.
Polskie media nie zauważyły znacznie groźniejszej wypowiedzi jednego z wiceministrów spraw zagranicznych Niemiec, który powiedział, że po pierwsze trzeba wprowadzić bardzo dolegliwy mechanizm karania przy podziale budżetu w przypadku uznania przez Unię, że są
zagrożenia dla
demokracji, ale po drugie jeszcze, że powinien być jakiś system finansowania dla opozycji czy ruchów społecznych protestujących w takich krajach, w których by uznano zostało, że została zakłócona ta demokracja. Bo to jest założenie takie, że to jest założenie, w którym zawsze wygrywa lewica, która ma bardziej rozwinięte NGOsy, zawsze rozwinięta ich doktryna, jak gdyby prawa, wspierana jest przez media. I to jest punkt dalszy. Znaczy, to jest już myślenie o innych krajach, w których może nastąpić coś, co dzisiejsza herezja jest nazywana populizmem. Ja uważam, że to jest po prostu ruch tożsamościowy w poszczególnych krajach. I już jest pomysł na to, jak w wypadku takiej herezji w tych krajach wspierać siły postępu i demokracji.
Ksiądz Henryk Zieliński.
Dwie rzeczy. Pierwsza sprawa, na którą bym zwrócił uwagę. Pierwsza sprawa to taka, rzeczywiście atutem profesora Krasnodębskiego było to, że on jest znany nie tylko w Polsce jako wykładowca UKSW, między innymi, ale także jest znany w Niemczech jako wykładowca akademicki. Więc nie jest to ktoś obcy również europejskiej opinii publicznej. Gdyby on był faszystą czy nazistą, to ufam, że Niemcy by nie zaprosili go z wykładami na swoje uniwersytety. Natomiast druga sprawa to taka, że rzeczywiście prosiłbym wszystkich o trochę oszczędniejszą gospodarowanie słowami, bo jeżeli z każdego, kto nam się nie podoba, zaczniemy nazywać faszystą, antysemitą, rasistą czy kimś innym, to pytanie, jakimi słowami zaczniemy, będziemy już określać wtedy, nie wiem, Hitlera czy Stalina. Zabraknie już w końcu słów. U nas słowa zaczynają w tej chwili pełnić rolę pałki, pewnego epitetu, łaty, którą się przyszywa człowiekowi, po to, żeby z tą łatą chodził, przepraszam, jak Żyd w czasie okupacji, żeby widać było i żeby był potępiony i wytykany. Nie, ale no, był taki czas, kiedy w ten sposób stygmatyzowano. W tej chwili się stygmatyzuje słowami.
Albo jak Polak z naszywką P.
Albo jak Polak z naszywką P, czy ksiądz w obozie koncentracyjnym, prawda, też z odpowiednim trójkątem. Natomiast rzecz jest taka też, że to, co się dzieje i ta próba nadużywania słów, niestety, to ma swoje korzenie w całej ideologii George'a Sorosa, w całej cywilizacji, która nam się w tej chwili tworzy. Że jeżeli z kimś się nie chce rozmawiać, to trzeba go zohydzić. Tak go opisać, tak go nazwać, żeby nikt z nim rozmawiać nie chciał. I ofiarą tego próbowano uczynić także profesor Krasnodębskiego.
Szkoda, że profesor Ilona Lasota też została wyproszona z Uniwersytetu Warszawskiego z debaty o marcu 68. Wedle doniesień medialnych, no tu nie mamy potwierdzenia, ale takie one są, za sprawą Adama Michnika.
Znaczy Adam Michnik, z tego co wiem i dowiedziałem się, znaczy rzecznik uniwersytetu poinformował, że publicystyka Ireny Lasoty jest tak bulwersująca, że mogłoby dojść do konfliktu z Adamem Michnikiem, w związku z tym, aby do tego konfliktu nie dopuścić, który nie służyłby debacie i tak dalej. Irena Lasota, no przykro nam, ale niestety nie będzie mogła brać udziału. To się powtarza. W 2008 roku ówczesna rektor Uniwersytetu Warszawskiego również zaakceptowała skład, w którym osoba, a Irena Lasota była osobą, która odczytała 8 marca rezolucję przygotowaną przez studentów. Notabene w obronie Adama Michnika.
W 8 roku, w obronie Adama
Maja 68 roku.
Dzisiaj
na dziedzińcu.
Na rocznicę tych wydarzeń jest wypychana z tego uniwersytetu.
Tak, i to jest zresztą bardzo charakterystyczne, bo w obu wypadkach, to znaczy każdy, kto nie pasuje do tego wizerunku, to dotyczy także Józefa Deutsch-Gewandta, który był wówczas bardzo zaangażowany i który również 10 lat temu był ominięty, mimo że deklarował chęć gotowości przyjazdu i udziału. Teraz mamy do czynienia ze sprawą Ireny Lasoty, która pokazuje, jak fikcyjne są sformułowania o jakiejś zdolności do dialogu.
To pokazuje jeszcze coś, to znaczy to jest bardzo przemyślane akcja mająca na celu takie totalne zmonopolizowanie dziedzictwa Marca i zmonopolizowanie w kilku sensach. Znaczy, po pierwsze w personalnym oczywiście, to znaczy mają w tym być tego, z tego dziedzictwa wypchnięci czy zmarginalizowani ludzie, którzy...
Nieodpowiedni.
Tak, ludzie nieodpowiedni. Po drugie w sensie znaczenia Marca, to znaczy możemy się spodziewać, że w trakcie tych obchodów na Uniwersytecie Warszawskim będzie podkreślana na przykład taki wymiar Marca, oczywisty skądinąd i haniebny, jakim był antysemityzm. Natomiast Marzec miał wiele innych wymiarów również, prawda?
Był rewolty antysystemowe
antysystemowej rewolty oczywiście. były podnoszone hasła narodowe, nie w sensie nacjonalistyczne, tylko w sensie niepodległościowe, patriotyczne. Wreszcie, no, marzec był nie tylko na Uniwersytecie Warszawskim, ale marzec rozlał się szeroką falą po kraju i w zasadzie wszędzie poza Warszawą ten, że tak powiem, rewizjonistyczny, marksistowski, lewicowy jego wymiar zanikał, a wszędzie i gdzie indziej poza Warszawą właśnie podnosił się, był widoczny bardziej ten wymiar narodowy właśnie, narodowy, antyradziecki, patriotyczny. Ale no, teraz jest, to ale wszystko jest, ma zostać, to jest, wszystko ma zostać jakoś gdzieś tam upchnięte.
Ale jest trzeci cel, słuchajcie, no jest, panowie, jest trzeci cel taki, żeby zbudować pewną analogię między marcem 68 a rzekomo dzisiejszymi czasami.
Tutaj niestety Adama Michnika, który sformułował po linie, w którym powiedział, że tak jak Gomułka wypuścił z butelki gina antysemityzmu, tak Kaczyński wypuścił kolejny artykuł. Jeszcze jedna rzecz, odnotować, która w ogóle umknęła. Otóż Adam Michnik na sesji w Polin oskarżył prymasa Wyszyńskiego, że wówczas nie zabrał w zdecydowany sposób głosu przeciwko kampanii antysemickiej, gdyż bał się złej reakcji wśród ogółu Polaków. No to jest teoria, jeśli pamiętać, z jakim estymą Adam Michnik wyrażał się o prymasie Wyszyńskim w latach 70. w okolicach Kościół Lewica Dialog. To jest zupełnie coś nowego. Jeszcze jedno. Dobrym mówi wykluczenie Ireny Lasoty pojawia się z inicjatywy środowiska, które co rusz krzyczy o rzekomych zakusach na wygłumkowywanie Lecha Wałęsy z historii Polski. To jest wyjątkowe.
A sami mają taką gumkę. Proszę księdza, czy nie ma, czy ta wolność debaty uniwersyteckiej, akademickiej jest zdaniem księdza zagrożona? Pan mecenas Markiewicz też się przygotowuje do odpowiedzi jako wykładowca akademicki także.
Przykładów tego zagrożenia, wręcz niszczenia wolności debaty akademickiej to mamy w tej chwili bardzo dużo w Polsce. Chociażby, nie wiem, kwestia odwołania wykładu znanego psychoterapeuty, który chciał mówić ze Stanów Zjednoczonych, który na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu miał mieć wykład na temat próby wyprowadzania z zachowań homoseksualnych na przykład. To zostało zbojkotowane. Chyba w ubiegłym roku odwołany został wykład, już nie pamiętam konkretów w tej chwili.
Tomasz na Uniwersytecie miał też problemy.
Też Tomasz Szterlikowski został
przegoniony z umówionych już wykładów na Warszawskim
Uniwersytecie Medycznym. Tak, więc takich przykładów jest bardzo dużo. Mnie jak echo brzmi i przyznaję, że jest to dla mnie kluczem do zrozumienia troszeczkę tej sytuacji, oprócz teorii George'a Sorosza, również to, co kiedyś tak powiedział w 98 bodajże roku w debacie telewizyjnej, chyba wtedy to była rozmowa, bardzo ostra rozmowa z panem Niesiołowskim, Adama Michnika, kiedy on stwierdził w pewnym sensie zdenerwowany, że kto się z nami nie zgadza, nie zasługuje na to, żeby z nim rozmawiać. No więc pytanie jest takie, jeżeli będzie rozmawiać tylko z tymi, którzy z nami się zgadzają, to o jaki dialog, o jaki pluralizm w tym wszystkim chodzi, nie? O jaką wolność wyrażenia?
Przepraszam, pan mecenas. To zasługa Adama Michnika, bo gazeta, którą kierował, zechciała zarzucić mi kiedyś antysemityzm, ale ponieważ to było bardzo głupi zarzut, to tytuł dotyczący czystek w Radiokomitecie brzmiał: Beria szaleje w Radiokomitecie, więc możliwe jest połączenie dwóch elementów. Żaden komunista, żaden ubek nie przysłuchiwał nas tak w Komisji Kultury, jak Adam Michnik, gdy byliśmy w kierownictwie Radiokomitetu. Wtedy się czułem naprawdę wystawiony jak na sztych rewolucyjny, wiedziałem, gdzie są pryncypia i swojego trzymaliśmy się, ale i tak skończyło się wymianą całej ekipy i bardzo szybko. Niewidzialna ręka rynku to się nazywało. I powiem szczerze, że gdy pan pytał o debatę uniwersytecką, a wtedy cała debata była zakłócona, a teraz nie jest. Ja na przykład dostałem, pyta pan zawsze o szczegóły, postanowienie prokuratora rejonowego z niedawna, które dotyczy odmowy wszczęcia dochodzenia w sprawie zaistniałego w bliżej nieokreślonym czasie, nie później niż w styczniu 2018 roku, polegającego na publicznym znieważaniu grupy ludności poprzez użycie Żyd roku i zaliczenie określonych osób do tej kategorii, co nie mieści się w granicach przepisu 257. Oto jest przyczynek do tego, jak ciężko ma minister Ziobro i jak idiotyzm ogarnia coraz szersze kręgi debaty publicznej.
Ale co jest idiotyzmem? Odrzucenie czy wnioskowanie?
Jeżeli stwierdza się, że określanie kogoś Żydem roku w tekście nazywanym pejoratywnym działaniem nie mieści się w granicach naruszenia czy prześladowań czy znieważeń z tytułu rasowego czy narodowościowego, to ja już nic nie wiem.
Proszę Państwa, także ten program bywa atakowany za wolność debaty, która tu panuje. Ksiądz Henryk Zieliński również padł za wypowiedzi w poprzednim programie, stał się obiektem takich ataków, chociaż jak przysłuchaliśmy to później, no to była to po prostu teologiczna, spokojna debata, ale będziemy bronili tej wolności słowa.
Proszę, ja tutaj jedno, proszę Państwa, nie dajmy się zwariować. Jeżeli ja powiem, że Żydzi modlą się inaczej niż my, bo zakładają czapki wtedy, jak ktoś był pod ścianą płaczu, musi założyć czapkę, żeby tam pójść. U nas do kościoła, jak się wchodzi, się zdejmuje czapkę. Że czytają książki od drugiej strony niż my. To czy to jest antysemityzm? Trzeba zrozumieć różnice kulturowe i różnice mentalne drugiej strony, żeby zacząć rozmawiać. Tak jak w Wielkiej Brytanii trzeba wiedzieć, że jeżdżą po lewej stronie, bo inaczej będzie się cały czas jechać na czołowe zderzenie.
Proszę Państwa, spróbujmy zatem zrozumieć, co się dzieje po stronie opozycyjnej. Ona kontynuuje ten marsz, ten kierunek rozpoczęty w 2015 roku odrzuceniem demokratycznej woli Polaków, ale nie przynosi to specjalnych efektów i tę frustrację coraz bardziej widać i słychać i czuć. Joanna Schering-Wielgus, działaczka partii Nowoczesna w Radiu RMF, dała ostatnio upust takiemu swojemu żalowi, że sondaże niskie, że przywództwo pani Katarzyny Lubnauer nie działa. Posłuchajmy, zobaczmy fragmentu tej rozmowy.
Dlaczego nie jest pani zadowolona z rządów pani koleżanki?
Ja myślę, że to nawet nie chodzi o moje jakieś subiektywne odczucie, bo sondaże też pokazują, że z Nowoczesną coś jest nie tak, bo te sondaże są alarmujące i bardzo złe dla nas. Natomiast mija właśnie 100 dni i chciałabym, aby...
100 dni szefowej.
Dokładnie, 100 dni rządów, czy liderstwa Katarzyny Lubnauer i mam nadzieję, że odbędzie się jakaś rzeczowa i dobra dyskusja, co dalej.
Ale pani mówi tak, od początku uważałam, że zmiana lidera nie jest dobrym pomysłem i efekt jest niedobry. No ale pani rzeczywiście od początku była jej przeciwniczką, więc może pani po prostu nie jest obiektywna w tym, co mówi.
Nigdy nie byłam przeciwniczką Katarzyny Lubnauer, bo ją bardzo cenię za to, na czym się zna. Zna się bardzo dobrze na edukacji. Katarzyna Lubnauer doskonale wie, jakie jest moje zdanie.
Rozmawiał, proszę Państwa, Robert Mazurek, a myślę, że tak często narzekamy na to, że jest tyle mediów, tyle komunikatów, że się człowiek w tym gubi, ale zaleta taka, że żadna rocznica, żaden punkt tego typu nie umknie nam, nie umknęło nam 100 dni przywództwa pani Katarzyny Lubnauer. Ale pytanie jest poważne, czy Partia Nowoczesna została już, potocznie mówiąc, schrupana, zjedzona przez Platformę? Czy to jest koniec tej historii, koniec tej przygody?
To jest
koniec
sama tej... się schrupała.
Sama się schrupała.
Sama się schrupała. Ten pomysł był oparty na słabych podstawach, na słabym filarze, który chodził, a nawet latał za granicę samolotem. I w sumie się okazało, że niewiele mieli do powiedzenia. Równie niewiele jak Platforma obecnie, a jak niewiele z niewiele się łączy, to nic dobrego
w polityce nie zostaje. To zostają struktury i pieniądze. To wtedy zostają struktury i pieniądze. Piotr Kwieciński, koniec tej historii, tak powiedziałeś?
Czy to jest koniec historii z Nowoczesną? Tego nie wiem, uczciwie mówiąc. Wiele na to wskazuje, ale tutaj bym przedwcześnie nie stawiał kropki nad i. Natomiast to nie jest tak, że tutaj nikt nie wygrywa, bo wygrywa oczywiście Platforma Obywatelska i wygrywa Grzegorz Schetyna. I tu, no, tutaj chciałbym powiedzieć, że istnieje taka tendencja do wyśmiewania się ze Schetyny jako z polityka, któremu nic nie wychodzi. Jemu dużo rzeczy nie wychodzi, ale pewne mu wychodzą jednak. Znaczy, przede wszystkim on trwa. I to jest bardzo ważna cecha polityka. Ona bardzo dużą odporność.
Kijowski zniknął, tak. Kot zniknął,
Przypomnijmy Nowoczesna. Sobie, co się działo z Platformą w ciągu ostatnich, czyli podstawową siłą opozycyjną w ciągu ostatnich tych kilku lat, od 2015 roku, a w zasadzie wcześniej, to znaczy od momentu od wyjazdu Donalda Tuska. No to jest cała długa fala dekoniunktury, prawda? jest pewnym osiągnięciem trwanie w tym momencie. Miało w pewnym momencie nastroje były takie, że oto Platforma skompromitowana zastąpi, nie wiem, KOT, jakaś struktura jakichś nowych ruchów opozycyjnych. No, gdzie one są teraz? Nie ma ich. Nowoczesna miała być takim właśnie bytem, który miał zastąpić Platformę. Co się z nią dzieje? Zastanawiamy się, czy Platforma jej nie schrupała. To wszystko razem jest jednak pewnym sukcesem Platformy, a dodatkowo dodałbym do tego jednak, że w dwóch sondażach Platforma poszła ostatnio do góry.
No bo właśnie spadła Nowoczesna poniżej nawet 4%.
Także ja bym tutaj jednak te byty rozdzielał, to znaczy to nie jest tak, że cała opozycja w tym momencie jest w takiej sytuacji, w jakiej znalazła się rzeczywiście Nowoczesna.
Czy to znaczy, że bitwa o Polskę w najbliższych wyborach samorządowych to taka przedbitwa, choć ważna, ale później będzie się toczyła między Jarosławem Kaczyńskim a Grzegorzem Schetyną, to jest to starcie tytanów?
Tak, ponieważ wszystko wskazuje, że Platforma zyska przynajmniej w 10 największych miastach przynajmniej 6 miejsc. Co więcej, PiS odsuwa na jak najpóźniej wysunięcie swoich kandydatów. Moim zdaniem to nie jest dobra sytuacja, ponieważ we wszystkich tych miastach są już prezydenci, którzy albo są już prezydentami, tak jak Jaśkowiak w Poznaniu, czy Majchrowski, który jednak jakoś reprezentuje obóz szeroko rozumiany, który może się utożsamiać Platforma. Natomiast PiS ma zazwyczaj outsiderów i teraz wylansowanie tych outsiderów nie będzie łatwe. I taktyka to właśnie w interesie PiS-u jest oswajanie wyborców z tymi nowymi twarzami jak najdłuższy czas.
No ale w przypadku prezydenta Andrzeja Dudy, obecnego prezydenta, kampania wystartowała jednak dość późno i była blitzkriegiem.
Tylko, że Duda okazał się bardzo dobrym i wdzięcznym kandydatem. W niektórych miastach, jak ja słyszę o kandydatach PiS-u, to ja nie mam wrażenia, żeby tyli kandydaci z takim seksapilem jak Andrzej Duda. Jeszcze jedno. Trzeba pamiętać o efekcie, że Grzegorz Schetyna, ten sukces w wyborach na prezydentów miast przedstawi jako taki Stalingrad obecnej ekipy, że to jest ten punkt przełomowy, no bo potem przecież...
Ale w Gdańsku co mamy? Mamy Pawła Adamowicza, który w ogóle się nie ogląda na decyzję Grzegorza Schetyny.
Dobrze. Ale jeżeli do drugiej tury przejdzie Adamowicz i Schetyna, to w każdym wypadku...
Człowiek
Schetyny, czyli Jarosław Wałęsa, to Schetyna ogłosi, że poniosło porażkę PiS.
No, może to być tak, że będzie konfrontacja Jarosław kontra reszta, bo mechanizm Adamowicza jest taki, że grozi, że usunie szyld Platformy jeszcze troszkę, jeszcze kilka takich występów, to prezydenci dawni z Platformy będą startowali z komitetów, niech żyje tam Rybnik czy cokolwiek innego, prawda? A potem zobaczą, do kogo się przykleić. Ja właśnie sądzę, że tak będzie, bo ta destrukcja jest coraz wyraźniejsza. Możemy tu mówić o wielkiej polityce, o wadach czy zaletach Jarosława Kaczyńskiego, ale ten występ ostatnio w Parlamencie Europejskim średnio zaangażowanych ludzi odstręcza od Platformy, co wcale nie oznacza, że przybliża ich do PiS-u i dlatego będą komitety innego rodzaju, które mogą Platformę przykryć.
Plus ten szybki start kandydatów Platformy ma też swoje wady. No na Rafała Trzaskowskiego już spadły zarzuty, oskarżenia. Oczywiście
to są dwa
musimy
wektory,
je zweryfikować, ale złoty chłopiec Platformy, człowiek, który dobrze zna kulisy tej partii, były asystent ministra Grada, dobry znajomy też Rafała Trzaskowskiego, stawia mu bardzo poważne polityczne, korupcyjne jednak... wręcz zarzuty. On oczywiście zaprzecza Trzaskowski, ale temat jest. To też wczesny start ma swoje...
Delikatnie mówiąc, jest to osoba, która nie posiada nieograniczonych możliwości prawnych, czyli jest to osoba, która istnieje szeroka opinia, że ma problem.
Leci się na depresję, to.
No dobrze, ale jednak ja bym tutaj... Mnie zdumiewa coś innego jeszcze, to znaczy, że ostatnia konwencja Platformy, na której zupełnie jakby się nic nie zdarzyło przez ten cały czas, głównym entrée, że tak powiem, jest wejście Radosława Sikorskiego z całym takim jego... zestawem małostkowych złośliwości. Świr Macierewicz, ty dyktatorku, takie żarciki. No naprawdę, czy ktoś uważał, że to będzie jakaś wartość dodana? No,
na bezrybiu Irak Ryba, na bezrybiu Irak Ryba przekazuje głos księdzowi.
Całą tę spór rywalizacji między Platformą i Nowoczesną skwituje anegdotą. Anegdotą troszeczkę zmienioną. Otóż pyta dziennikarz Bacen, górala, górali bardzo kocham. Pyta dziennikarz Bace, tak, to ważne jest zastrzeżenie, bardzo kocham górali, więc pyta dziennikarz Bace, Baco, co byście zrobili, gdyby na waszego sąsiada napadł niedźwiedź? Ja bym się tam nie wtrącał. Sam napadł, niech się sam broni. W gruncie rzeczy, no, nie wiem, czy nie za dużo uwagi poświęcamy temu sporowi, nobilitując go niejako. Sami sobie wywołali pewne problemy, niech sobie radzą.
Mm-hmm. Proszę Państwa, i temat z zagranicy, zabójstwo dziennikarza śledczego na Słowacji Jana Kuciaka, niby właśnie dalekie, niby to gdzieś już z kraja, ale jednak myślę, że to jest ważne także dla nas wydarzenie. Dlaczego? Bo Słowacja jest przedstawiana, jest opisywana przez ten establishment, który tak często łaja Polskę za to, co się dzisiaj tutaj dzieje, jako taki idealny wzorzec do naśladowania. No i być może ta straszna tragedia jest też momentem, w którym spadają parawany, kiedy dekoracje okazują się być wyłącznie dekoracjami. Myślę, że warto dostrzec, że my w Polsce nie udajemy idealnej, skończonej, zamkniętej, uczciwej już demokracji, tylko mówimy, mamy ileś patologii. I walczymy z nią.
To jest prawda, nie udajemy i rzeczywiście takie rzeczy się u nas nie zdarzają, to znaczy nie jesteśmy demokracją skończoną i wspaniałą, ale takie rzeczy się u nas nie zdarzają. Natomiast ta cała sprawa ma również inny wymiar, to znaczy, który jest dla nas niekorzystny. Mianowicie na zachodzie Europy, szerzej na zachodzie, jeszcze szerzej w ogóle na całym świecie, istnieje taka bardzo silna tendencja do postrzegania naszego regionu jako całości. Znaczy mówiąc krótko, wszyscy w sprzyjających okolicznościach, wszyscy mogą dostawać, już nie powiem gdzie, za jednego. Mimo, że nie ma tutaj żadnego intelektualno-logicznego związku między tym. Innymi słowy, w momencie, w którym na Słowacji zdarza się coś takiego, to obym był złym prorokiem, ale wydaje mi się, że w Londynie, a zwłaszcza w Paryżu, może mniej w Berlinie, bo tam nas lepiej znają, ale instrumentalnie też, może pojawiać się takie oto spojrzenie, że proszę o to, co robi ta wschodnia Europa. Jaki jest główny kraj wschodniej Europy? Polska. Nie można im ufać, oni nie są demokratami. To jest niesprawiedliwe, to jest głupie, ale obawiam się, że
plus
tak,
jest tam jakieś mafijne bagno, prawda? Plus jest tam mafijne bagno.
Ale ja bym chciał podjąć ten wątek, który poruszył Michał. Otóż rzeczywiście było tak, że i rządy Roberta Fico są bardzo charakterystyczne, bardzo korupcjogenne i bardzo oligarchiczne, że póki taki kraj ogólnie nie sprzeciwia się woli największych graczy unijnych, to zasadniczo nikt do niego nie ma pretensji.
No tak było na Węgrzech za Dziurcianiego. No kiedy właśnie mógł kraść do woli, tak, ale był tak, europejskim tak demokratą.
Nie było żadnej komisji weneckiej, nie było żadnych tam śledztw, nie było żadnego zaniepokojenia. Był taki właśnie klasyczny, Fico jest klasycznym takim przykładem, który przez ileś lat był ideałem, to znaczy robił wszystko to, co chcieli unijni liderzy, w zamian zastrzegając sobie, że no troszeczkę tam moi ludzie będą tu tam uszkną to i to. Tak naprawdę tylko gdyby Fico jeszcze nie przeciwstawił się przyjmowaniu imigrantów, to w ogóle byłby świętym aniołem. Ale to mu zepsuło tą herangę. Natomiast ta sprawa jest bardzo ciekawa pod jednym względem. Ona pokazuje, że włoska mafia idzie za dotacjami europejskimi. Wyśrubowała techniki przechwytywania tych pieniędzy na południu Włoch, w Kalabrii, i potem uznaje tego typu kraje jak Słowacja jako naturalne tereny, tak jak w XIX wieku wielkie mocarstwa wytyczały sobie nowe tereny w Afryce, ołówki. No,
mecenas Marek Markiewicz.
Że my mieliśmy wcześniej zabójstwo dziennikarza.
postępowanie trwa, sprawców się szuka i być może ktoś na zewnątrz zobaczy, że ten
nasze kraje... Jarosław Jętara o tym
tak, jak ciężko idzie ten proces, jak trudno znaleźć sprawców, ale jeżeli
no już to oni się...
Ale ci, których się podejrzewa, lokowani są w konkretnych kręgach. Wysoko. I teraz być może kolegom z zachodniej Europy trzeba by tłumaczyć, że tu ciągle się rodzi dopiero demokracja, że tu ciągle toczy się walka. Tu ciągle łatwiej jest mafii wejść włoskiej niż do Holandii, bo przecież Polska była też terenem, gdzie mafia włoska próbowała wchodzić swego czasu, co doświadczyłem tego na własnych także plecach w procedurze koncesyjnej. I ta uwaga powinna być... Nie, ale problem był. Problem był, którego nikt do dzisiaj nie dostrzega. Natomiast jest kwestia taka. Zabójstwo w Słowacji to zabójstwo nie tylko dziennikarza, ale jego narzeczonej. To już nie jest przypadek. To nie jest odbezpieczony pistolet. Ktoś chciał i ktoś to zrobił.
I chciał, żeby to było widoczne tak, jak jest widoczne.
To znaczy jest pytanie, czy te państwa są na tyle silne i na tyle sprawne, żeby znaleźć sprawców, czy też nie. Ciągle jesteśmy krajem, w którym zabójców komendanta głównego
zaszerowało na Plac Wolności. No. Ale to jest też taka niestety smutna obserwacja teraz społeczeństwa. 3 lata czy 4 lata temu była wielka afera Gorilla, to znaczy dziennikarz kanadyjski mieszkający opisał bardzo dobrze sprawy dotyczące także wówczas układów wokół Fica, ale także i Dżurindy. I z tej sprawy nic nie wybuchło. Wtedy też były duże demonstracje, wygasły. Teraz też są demonstracje, boję się, że znowu wygasną.
Ksiądz Henryk.
To jest problem, którego dotknął pan mecenas według mnie. Kwestia budowy państwa prawa, żeby po pierwsze prawo było egzekwowane, organa śledcze, żeby działały wobec każdego, nawet jeżeli za tym stałby bardzo wysoko postawiony polityk na przykład. Dlatego, że u nas też mamy niestety serię pewnych zabójstw czy samobójstw dziwnych, niewyjaśnionych, popełnianych zwykle w piątek po południu, gdzie sekcja zwłok jest robiona w poniedziałek rano. A więc to wszystko czasem jest zbyt grubymi nićmi szyte. Natomiast rzeczywiście w państwach mniejszych, w państwach powiedzmy politycznie, militarnie i no mniejszych po prostu, działalność mafii nie tylko włoskiej, ale także mafii rosyjskiej. Akurat miałem okazję dotknąć w pewnym momencie tego, będąc na nartach w Tatrach słowackich, kiedy po prostu, kiedy się postrzelali Rosjanie na stoku narciarskim, dokładnie się postrzelali na stoku narciarskim, policja słowacka wsiadła w samochody odjeżdżając, bo oni się nie czuli się za słabi, żeby interweniować. Albo druga sprawa bardziej bulwersująca, to dotyczy Czech. Pamiętacie panowie chyba 2 lata temu, kiedy służby rosyjskie wylądowały na lotnisku w Pradze i uciekającego polityka rosyjskiego po prostu przy bezczynności służb czeskich zapakowały do swojego samolotu i wywiozły. To są rzeczy, które są nie do pomyślenia w normalnym państwie prawa, zgoda? Ale to jest tylko potwierdzenie, dlaczego my w tej chwili mamy taką szansę, którą musimy wykorzystać. Tak. Zbudowania normalnego państwa prawa, gdzie prezydent, premier czy zwykły bezdomny na ulicy wobec prawa będą równi, tak jak jest to w Stanach Zjednoczonych, że nie ma znaczenia, czy ktoś jest znanym reżyserem, czy prezydentem, czy żebrakiem. Wszyscy wobec prawa są równi.
Po wyroku Sądu Najwyższego w Sądzie Rejonowym Warszawa Wola użyłem konstrukcji prawdopodobieństwa roztargnienia jako nowej kategorii prawnej. Pani przewodnicząca powiedziała, panie mecenasie, pan żartuje.
I pan
ja
nie... Mówię,
ja? Ja żartuję. I to jest właśnie to, o czym powiedział ksiądz, no tak, że słowa i kategorie prawne, one funkcjonują w różnych miejscach, z różnym znaczeniem. I powtórzę jeszcze raz, że jesteśmy krajem, w którym zamordowano szefa policji i do dzisiaj sprawcy nie znaleziono.
Uważam, że musimy też z tego tragicznego wydarzenia wyciągnąć taki wniosek, że nie zawsze opis zewnętrzny, na przykład jako kwitnącej demokracji, jest prawdziwy i mamy prawo widzieć patologie, których inni nie chcą widzieć, bo my tu żyjemy. Przypomnę, że 3 tygodnie temu, to chyba było z okazji rocznicy rozpadu Czechosłowacji, w jednej z liberalno-lewicowych największych w Polsce gazet ukazał się artykuł opisujący, jaka to kwitnącą, jaką to piękną demokracją liberalną, europejską jest Słowacja, jak strasznie Czesi żałują, a my to już w ogóle wstyd, hańba i prawda, jak na tym tle wyglądamy.
Jest taka polska maniera,
no to zobaczmy
pod tytułem,
właśnie, co to jest parawan.
Wszyscy są fajni, tylko my brzydzi.
Jak coś będzie źle, to prowadzącego zaskarży do Krajowej Rady.
Piotr Kęciński puentuje temat i cały salon, Piotrze. sprawy idą ku dobremu, może tak zapytam, czy ku złemu?
Nie wiem, czy sprawy idą ku dobremu. Ja wróciłbym do jednego z punktów, o którym mówiliśmy przedtem, to znaczy do marca 68. To znaczy powiedziałbym, żeby się odciąć trochę od tego, że sprawy idą ku dobremu, że będziemy widzieć przy okazji tej rocznicy, jak również przy okazji innych rocznic, które następują później, to znaczy rocznicy powstania Państwa Izrael, przede wszystkim rocznicy powstania w getcie warszawskim, moim zdaniem jest bardzo prawdopodobne, że nastąpi kolejne, być może jeszcze większe spięcie na linii Polacy i Polska, a Izrael i wspólnoty żydowskie.
Nie możemy tego wykluczyć. To jest duże ryzyko, bo rzeczywiście zobaczyliśmy w tych ostatnich tygodniach jakąś potworną emocjonalność po drugiej stronie. Ja mam wrażenie...
Tak, ale ważne jest to, żeby nasze polskie środowiska nie usiłowały tego wykorzystać przeciwko Polsce.
Absolutnie zgoda. Proszę Państwa, w salonie dziennikarskim zawsze pamiętamy o stacjach radiowych, które nas transmitują bądź retransmitują, a są to oczywiście Radio Warszawa, współtwórca tego programu, 106,2 FM na Mazowszu, a także Katolickie Radio Podlasie w Siedlcach, Nadzieja w Łomży, Głos w Pelplinie, Rodzina we Wrocławiu, Via w Rzeszowie, Fiat w Częstochowie, plus Legnica M. Kielce, Doksa w Opolu, Katolickie Radio Diecezji Płockiej, Radio RDN Małopolska, RDN Nowy Sącz, Katolickie Radio Zamość. Bardzo dziękujemy za, proszę Państwa, za to, że jesteście Państwo z nami. Pozdrawiam serdecznie widzów i słuchaczy. Dziękuję. Piotr Kwieciński, ksiądz Henryk Zieliński, mecenas Marek Markiewicz, Piotr Semka.
Nie wiem się, co chciał powiedzieć Antoni Słoniński.
Powiedział tylko tyle. Z niektórymi nie wymieniam poglądów, bo źle na tym wychodzę.
Dziękuję bardzo.
Bardzo
do zobaczenia. Dziękujemy.